Kim jesteśmy? Chrześcijanami, tak? Pytanie za 5 złotych. Kto to jest chrześcijanin? Odpowiedzi może być wiele różnych, a ja specjalnie przygotowałem na tę okazję taką odpowiedź. Chrześcijanin to człowiek myślący jak Jezus. Człowiek myślący jak Jezus i codziennie postępujący jak Jezus. To specjalnie przygotowałem na dzisiejsze nasze rekolekcje właśnie taką definicję. Dlatego, że chrześcijan kiedyś nazwano, bo nie wiedzieli jak ich nazwać, ludzie tej drogi, czyli ludzie tego sposobu życia. Ale żeby tak żyć, to trzeba najpierw myśleć w ten sposób, a potem postępować, by to było widoczne dla innych ludzi. Ci chrześcijanie nie muszą dbać o wielkie liczby, dlatego że Pan Jezus powiedział, gdzie się dwoje lub troje zgromadzi w Jego imię, On jest obecny. A więc wielkie liczby nas, ludzi myślących jak Jezus, nie interesują. Nas interesuje Jezus, ja sam i mój bliźni. I tych dwóch, Jezus jest trzeci, i już jest Kościół, Eklezja, ludzie, którzy zostali wezwani, odpowiedzieli, zgromadzili się wokół Jezusa. Co nas dzisiaj tutaj zgromadza? Pismo Święte, a więc teksty biblijne, a więc to, co ta jedyna księga jest w stanie nam przekazać. I znów na tę okazję przygotowałem takie jedno stwierdzenie. Jest to jedyna księga, którą się czyta zawsze w obecności jej autora. Wszystkie inne książki, autor z nami niekoniecznie musi być, nawet gdy żyje. A szczególnie, gdy są to już jakieś klasyki i ludzie dawno już odeszli. Natomiast tę księgę, ktokolwiek, gdziekolwiek czyta, zawsze ją czyta w obecności tego, kto jest treścią tej księgi. Bo kto jest treścią tej księgi? Jezus Chrystus. Cały Stary Testament zapowiadał przyjście Mesjasza. W Starym Testamencie nie ma zbawienia. Jest Bóg Zbawiciel, który zapowiedział, że przyjdzie Mesjasz. I tam jest zapowiedź. Aż wreszcie pojawił się czas, gdy Słowo stało się ciałem i podjęło dialog z nami. Właśnie dialog. Bóg podjął dialog. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami i myśmy dotykali tego Słowa, widzieli, słyszeli, przeżywali. I właśnie Ewangelie nam przedstawiają Jezusa. A potem listy zaczęły go opisywać. Ale opisywać nie jego, tylko życie chrześcijan. Codzienne życie chrześcijan, różne życie. I stąd są różne listy. Listy, które pisano w odpowiedzi właśnie na potrzeby, na problemy, na trudności, jakie się pojawiały w gronie chrześcijan. I stąd Biblia jest taką dziwną księgą, która nam znikąd nie spadła. Nam się wydaje, że ona skądś spadła, bo jest w całości. Są różne ułatwienia, jak rozdziały, wersety, jakieś komentarze. A więc ona skądś musiała spaść. Nie, znikąd nie spadła. Po prostu przez całe wieki ludzie sobie o żywym Bogu, który działał w ich życiu, ich rodzin, rodów, narodu. Ludzie sobie o tym rozmawiali przy ognisku, w domu, w podróży. I tak przez wieki sobie rozmawiali, co słyszeli od swoich ojców. I tak to słowo żyło wśród ludzi. Ono zawsze było wśród ludzi. Też i Ewangelię, nie było Ewangelii. Była dobra nowina, o której sobie gawędzono, opowiadano. A gdy kogoś to zainteresowało, to ktoś wziął i spisał. I taki jeden Marek, powiedzmy, spisał, Łukasz spisał jedno i drugie. I tak sobie to pisano, żeby pomóc i przekazać dalej. Ale to były wieki, gdy chodzi o Stary Testament. To były dziesięciolecia, gdy chodzi o Nowy Testament. Aż wreszcie w IV wieku po Chrystusie zaczęto to wszystko zbierać, gromadzić, kompilować, potem łączyć stare z nowym. I tak znów po kilku wiekach to wszystko do nas dotarło. A teraz mamy takiej super fajnej metodzie. Zobaczcie. Tę księgę mam zamkniętą. Tu z kolei mam wszystko w kolorach przed sobą wyświetlone. Gdybym coś podał, jakiś werset, to zaraz sobie wyjmą smartfona i już tam czytają, prawda? To słowo. Albo też na ścianie będzie, bo się postarałem, żeby było na ścianie. Więc my również wracamy do tych czasów, gdy sobie o tym rozmawiamy. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj mieli taką właśnie rozmowę. To nie będzie kazanie ani wykład, tylko rozmowa. Nie dialog, jeszcze nie monolog, lecz dialog. Dialog, rozmowa. Dlatego, że są to rekolekcje. A cóż to są rekolekcje? Zapytałem chłopca 11-letniego, gdy w jego szkole są rekolekcje. On mówi, nie wiem. No to zapytaj się kolegów. Zapytał się, mówi, też nie wiedzą. Opisał mi, co się robi podczas rekolekcji, ale czym są rekolekcje? Ja mówię, a kolektę jak zbieramy, to coś tam jest z tych rekolekcji, czy nie ma? A no tak, czyli tak jakieś zbieranie, czegoś zbieranie. I stąd ten wyraz łaciński oznacza zbierać na nowo. Zbierać powtórnie. I myśmy się tutaj zgromadzili po to, żeby myśli pozbierać, różne myśli pozbierać. Ja w tym duchu też się dla was przygotowywałem, żeby razem z wami pozbierać to, co jest najważniejsze. A więc jaki jest cel Biblii? Czy dowiedzieć się, jak Bóg stworzył człowieka i czy Arka wylądowała na tej czy innej górze? Albo jak to będzie w wieczności? Celem Biblii nie są takie prozaiczne rzeczy. Celem Biblii jest coś najważniejszego. Uratowanie człowieka, zbawienie człowieka. To jest cel Pisma Świętego. Jeśli my mamy na nowo się pozbierać w swoich myślach, emocjach, razem się skupić w modlitwie, to po to, by nasze zbawienie umocnić. By dać się zbawić, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, a zbawieni już, żeby się umocnili w swoim zbawieniu, bo nikt z nas nie ma biletu do nieba. Ktoś podjął decyzję, podniósł rękę, przyjął chrzest. To nie jest bilet do nieba. Dlatego, że ci będą zbawieni, którzy cały czas trwają w Chrystusie, są w Chrystusie. Wtedy zaczęli. Otrzymali miejscówkę. Ale muszą teraz na tym miejscu przebywać cały czas, być, trwać. A więc nie liczmy na to, że przeszłość nas zbawi. Nas zbawia teraźniejszość. Chrystus, gdy przyjdzie, to weźmie tych, którzy są Jego, należą do Niego w czasie Jego przyjścia. A więc teraźniejszość. I stąd dobrze, że jesteśmy tutaj, aby trochę zebrać się znów na nowo w swoich myślach. Dlatego też nie będziemy tutaj na tym miejscu jako dyskutanci. Dlatego, co ja będę mówił, to można pytania sobie stawiać w myślach, potem można mnie zadać i możemy sobie podyskutować, ale z Bogiem się nie dyskutuje. Po prostu Bogu się wierzy i Bogu się człowiek daje zbawić, uratować. Bo jeśli byśmy dyskutowali z Bogiem, to by się okazało, że jesteśmy wtedy partnerami i On się musi przed nami spowiadać. I kiedyś tak było. Aż w końcu Hiob powiedział, położę rękę na moich ustach, zamilknę, bo nierozsądnie mówiłem. I stąd człowiek jako wykonawca słowa Ten, który przyjmuje, odbiera to słowo go zbawia, wewnętrznie go przemienia, dochodzi do sedna sprawy. Na czym polega sedno naszego życia? Sedno naszej wiary, naszej religijności. Na czym polega? Kaine ktizis. Nowe stworzenie. Nowa jatwar. To było moje pierwsze studium biblijne, gdy w Akademii Teologicznej usiadłem i nagle to wyrażenie nowe stworzenie stało mi się niezrozumiałe. A byłem dopiero co po chrzcie i nie zrozumiałem. I myślę, skąd znaleźć? I wtedy właśnie sobie wziąłem grecki Nowy Testament. Na szczęście już mogłem trochę przeczytać. Teraz, co znaczy wyraz kaine, nowe? Nowe to znaczy jak nowe buty, tak? Nie, tam się okazuje, że nie chodzi o coś, co jest czasowo nowe. Chodzi o nową jakość. Inny wyraz. O, ciekawe. Ale stworzenie. I miałem taki drewno-grecki, ruski słowar, który kupiłem w księgarni radzieckiej na Nowym Świecie w Warszawie. A ponieważ znam ten język, bo się urodziłem w czasie wojny na Syberii, więc to nie było dla mnie trudnością. I tam sobie właśnie odnalazłem. A tam były cytaty i Homera, i różnych filozofów, i też Jezusa. Takie bardzo bogate dzieło. I tam sobie właśnie czytałem, co znaczy to wrażenie nowa jatwar, nowe stworzenie, nowy człowiek. I dobrze wiecie, jak się kończy Apokalipsa. Bardzo radośnie. Zobaczyłem nowe niebo, nową ziemię. Nowe Jeruzalem wstępuje z nieba. Oto wszystko czynię nowe. Pierwsze rzeczy przeminęły. On, ich Bóg, będzie Bogiem z nimi. Nie Bogiem nad nimi, Bogiem z nimi. To jest ostatni rozdział, pierwsze wersety tej księgi Apokalipsy. Ja jestem Alfa, początek. Ja jestem Omega, początek i koniec. Dlatego wyraz życie ma tak głębokie znaczenie, że trzeba byłoby tutaj znów dookreślić i to znów specjalnie na to spotkanie przygotowałem, tego jeszcze nigdzie nie mówiłem. Jeśli mam powiedzieć życie, to musimy powiedzieć odwieczne i wieczne życie. Bo nie chodzi o egzystencję, nie chodzi o oddychanie, nie chodzi o ruch, nie chodzi o trwanie. Chodzi o odwieczne życie. Ja jestem Alfa, początek. Bóg jest życiem. Odwieczne życie, wiekuisty. Wiecznie trwający. Jahwe, jestem, który jestem. Ale też i koniec. I On wie, jak koniec zgotować, jaki koniec ma być. I stąd tam też jest powiedziane w tych wersetach, które teraz omawiam, ja temu, który pragnie, dam za darmo ze źródła wody życia. I żeby wziąć udział w tym odwiecznym życiu i wiecznym życiu, trzeba się napić wody. Wody ze źródła. I właśnie przyszliśmy tutaj, ażeby tej wody się napić. Kochani, spójrzmy teraz na te wersety, które będą podstawą naszych rozważań dzisiaj, jutro, jak Bóg da i pojutrze. I spójrzmy na pierwszą część. Mam nadzieję, że nam się wyświetli za chwilę. I cóż my tam widzimy? Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział i wiersz 8. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana, ani mnie, Jego więźnia, lecz znoś trudy dla Ewangelii, wspierany mocą Boga. Spójrzmy na razie na ten ósmy werset. Na chwilkę go sobie utrwalmy. Apostoł Paweł, gdy pisze do swojego syna w wierze Tymoteusza, to ma dla niego w tych dwóch listach wiele ciekawych, bardzo ważnych rad. I właśnie tu jest taka szczególna rada, którą wyrywam z kontekstu, z wcześniejszego i późniejszego. Tylko te kilka wersetów, które mają być dla nas podstawą naszych rozważań. Ma się nie wstydzić, ma nie zakrywać tego, co w nim przebywa. Też ma się nie wstydzić Pawła, bo jest w więzieniu. I mogą różnie mówić z tego powodu, dlaczego w tym więzieniu jest. Nie tłumacz się, ja też się nie tłumaczę, mówi Paweł. Nie wstydź się mnie, znoś trudy dla dobrej nowiny. I w tym czasie będziesz cały czas wspierany mocą Boga. Paweł wie, co mówi. W liście do Kolosan on powiada, że wiele wykonał dla Ewangelii, wiele Chrystus przez niego dokonał, przez moc Bożą, która w nim potężnie działa. A więc jest to ten pierwszy werset. Spójrzmy na następny. Wspierany mocą Boga, On nas wybawił, On nas powołał, zawezwał świętym powołaniem. I zrobił to nie na podstawie naszych uczynków, ale zgodnie ze swoim postanowieniem i zgodnie ze swoją łaską. Łaską dano nam odwiecznie, tu właśnie jest ten wyraz, odwiecznie, już kiedyś przed wiekami. Dano nam w Chrystusie Jezusie. Ale tę łaskę ukazaną teraz, ukazaną przez objawienie się, przez odkrycie się, przez zjawienie się, ukazanie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć. Pozbawił jej władzy i mocy. Który życie i nieśmiertelność rozświetlił przez Ewangelię. Życie i nieśmiertelność rozświetlił przez Ewangelię. I tu właśnie jest nieśmiertelność, ale w oryginale jest wyraz niezniszczalność. Jest inny wyraz nieśmiertelność i występuje w wielu miejscach, ale również jest wyraz niezniszczalność, skażenie, znikomość, który też występuje w wielu miejscach. I tu jest właśnie ten wyraz niezniszczalność. I on mnie zainspirował, by tym tekstem się zająć. I właśnie Chrystus śmierć pozbawił władzy, ma klucze i trzyma ją pod zamknięciem, a przez Ewangelię rozświetlił życie odwieczne i wieczne, a też i tę niezniszczalność śmiertelnego człowieka. To są ciekawe rzeczy, które apostoł Paweł odkrył i postaramy się razem z nim o tym rozmawiać. I dalej wiersz 11. Tej Ewangelii ja jestem głosicielem, jestem apostołem, czyli posłańcem, jestem również nauczycielem. Zostałem ustanowiony. A więc autor słowa, ten, który jest słowem życia, on wie, kto jest w stanie przekazać dokładnie to słowo, którym jest ten autor, którym jest sam Jezus Chrystus. Dlatego też i Pawła uznał, że może być i głosicielem, i posłańcem, i nauczycielem, i ustanowił go. I Paweł to zrozumiał i często do tego nawiązuje. 12 werset. Z tego też powodu cierpię, ale się nie wstydzę. Nie chcę tego rozwijać. To jest coś ukrytego, ciekawego, ale to nie na te rekolekcje. Dalej. Wiem bowiem, komu zawierzyłem i jestem przekonany, że jest on w stanie ustrzec to, co mi powierzono aż do owego dnia. Zauważcie, pewność, świadomość. Wiem komu. Nie w co, ale komu. Pamiętamy tych uczniów, gdy Pan Jezus mówił im, że mają jeść jego ciało, pić jego krew. I oni się w końcu zdenerwowali, mówili twarda mowa, idziemy. I większość poszła. I Pan Jezus zapytał się tych pozostałych 12, a może i wy chcecie odejść? I Piotr coś powiedział, i ja sobie tu nie zapisałem, zapomniałem. Co Piotr powiedział? Przypomnijcie mi. Ale wcześniej. Może i wy chcecie odejść? Pastor miałby się nie odzywać. I gdy ja zapytałem w jednym ze zborów ostatnio, przy innej okazji, ale właśnie to, Panie, gdzie pójdziemy? Ty masz słowa życia. Ja gdy zapytałem zbór, czy się z tym zgadzają, bo to się jedna siostra odezwała głośno, Panie, gdzie pójdziemy? I czy się z tym wszyscy zgadzają? Tak, kiwali głowami, że to jest dobre, z tym, że ktoś, kto mnie już znał, wiedział, że nie można głową kiwać, że to jest dobre, bo coś tu jest ukryte. Ja mówię, to spójrzmy na ten tekst. I gdy go wyświetliliśmy, do kogo pójdziemy? I tu właśnie jest ten klucz. Piotr zrozumiał, że nie gdzie, lecz kto. Panie, do kogo pójdziemy? I tu właśnie jest też bardzo ważne u apostoła Pawła. Wiem, komu zawierzyłem. Jestem przekonany, że On jest w stanie ustrzec to, co mi powierzono. Jestem ustanowiony przez Niego. Cierpię i się nie wstydzę, bo wiem, komu zawierzyłem. Nie miejsce, lecz osoba, na której zawierzyliśmy i na której zawiesiliśmy całe nasze życie. I 12 werset. Wiem bowiem, komu zawierzyłem. On jest w stanie ustrzec to, co mi powierzono aż do owego dnia. Wyraz powierzono. To, co mi powierzono. Ustrzec nie mnie, lecz ustrzec to, co mi powierzono. I 13 werset i 14 nam to dookreślą. I spójrzmy, to jest bardzo ciekawe. Zdrowa nauka, którą ode mnie usłyszałeś. Zdrowa nauka. Ten wyraz zdrowa mi się bardzo podoba. Niech będzie dla ciebie wzorem wierze i miłości w Chrystusa Jezusa. I werset 14. Tego pięknego depozytu. Właśnie to, co mi powierzyłeś, jest depozytem. Czymś, co nam zwierzono i co z nas, chrześcijan, a chrześcijanin to jest ten, który myśli jak Chrystus, postępuje jak Chrystus. A więc ta zdrowa nauka, ten depozyt, piękny depozyt, jest widoczny. I ty strzeż. Z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka, ty strzeż. I kochani, chciałbym, abyśmy teraz spojrzeli sobie na 8 werset, bo to było wprowadzenie do całości. Ale tam jest wiele ciekawych rzeczy i chcielibyśmy na nie spojrzeć. Świadectwo o Panu. Wspierany mocą Boga, mam się nie wstydzić świadectwa o Panu. I tutaj nie chodzi mi o słowa, których używamy, by opowiedzieć o Jezusie. Tu nie chodzi mi o dawanie świadectwa. Tu chodzi o bycie. Jestem, który jestem. Ja jestem dobrym pasterzem, drogą, prawdą i życiem. Chrystus dla nas jest mądrością, odkupieniem, poświęceniem, usprawiedliwieniem, z którego i wy jesteście. 1 Koryntian, 1 rozdział i wiersz chyba 30, 31, 30, 29. I z Niego wy jesteście. To właśnie chcę podkreślić. Cały czas On jest i również nas uczynił, że jesteśmy. I przez ten fakt, że jesteśmy, to w tym świecie jest widoczne świadectwo. Gdy apostołowie przeżyli w Dzień Pięćdziesiąty pełnię, tę pełnię, której nie znał Stary Testament, która była zapowiedziana, i gdy w tej pełni szli na nabożeństwo, i taki niezguła był jeden z drugim, i pieniędzy ze sobą nie wzięli, a tam siedział ten nieszczęśnik i potrzebował parę groszy na jakąś bułkę, i się maca, mówi, no nie mam pieniędzy. I właśnie tu się nagle pojawia świadectwo. Ten Piotr i Jan są. Jezus jest. Duch Święty jest. Pieniędzy nie ma. I nagle się pojawia coś, co było większe niż pieniądze. Nie mam srebra i złota. Lecz co mam, to ci daję. A co masz? Jestem pewny tego, co mi powierzono. Mam depozyt. Pokaż mi go. No właśnie. To, że jesteś, że jestem, to jest depozyt. To jest świadectwo. I teraz mogę zrobić coś, co Bóg chce, bym w danej sytuacji zrobił. I każdy z nas na pewno ma takie różne świadectwa, przypadki różnych okoliczności. W tamtym przypadku było akurat to. W imieniu Jezusa z Nazaretu wstań i chodź. I właśnie później były problemy z tymi uczniami, apostołami, dlatego że cały tłum był tym wzburzony, zachwycony. I gdy sobie czytamy ten 4 rozdział Dziejów, to widzimy, jak oni byli zalęknieni, wystraszeni, modlili się, zamknęli się w tym domu, się modlili, więc wręcz byli na granicy wstydzenia się tego, co zrobili. I Panie, daj nam, byśmy ze śmiałością dawali świadectwo. Modlili się o śmiałość, o odwagę. Zobaczcie. I właśnie wtedy na nich wstąpił Duch Święty i z wielką mocą dawali, składali, świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich, czyli wielkie poparcie, wsparcie, zachęta spoczywała na nich wszystkich. I tak, gdy na przykład sobie czytamy Księgę Izajasza, tak jest 8 rozdział, wiersz 16, zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Izajasz 8, 16. Takie ciekawe zdanie. Zabezpieczę świadectwo i naukę, moją naukę, zapieczętuję w moich uczniach. Więc oni są świadectwem, jeśli są, jeśli istnieją. Dlatego też 11 rozdział Hebrajczyków mówi nam o wielkim obłoku świadków. Dlatego też dobrze jest mieć rekolekcję, by sobie to wszystko pozbierać i się wyposażyć do służby już jeszcze dzisiaj w tramwaju, a może podczas wypadku samochodowego, gdy się zdarzy na naszych oczach. Kiedyś tak głosiłem właśnie i po Wieczerzy Pańskiej, po wszystkim, i za kilkanaście minut tak właśnie było. I co wtedy zrobimy? Przygotujmy się w tej chwili na różnego rodzaju okoliczności. Piękny depozyt zdrowej nauki, strzeż go z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. I właśnie najważniejszą rzecz jest znać Jezusa jako osobę, nie system teologiczny, lecz znać Jezusa jako osobę. A teraz Ewangelia, ta dobra nowina Ewangelia, wiersz 9, 10, mówią nam, że właśnie przez tę dobrą nowinę, przez Ewangelię, Bóg w nas to wszystko dokonuje. Nawet Jezus rozświetla nieśmiertelność, życie, niezniszczalność przez dobrą nowinę, przez Ewangelię. O co tu chodzi? I dla mnie takim kapitalnym przykładem jest Szaweł, czyli apostoł Paweł. Dlatego, że on był na 100% mocno zaangażowany w obronę tej religijności, w której był wychowany, w której wyrósł. Był tak mocno w niej zakorzeniony, że aż tych, którzy się pojawili i mówili, że jakiś Mesjasz się ukazał, objawił i zmartwychwstał, aż ich tępił. A więc był maksymalnie zaangażowany po stronie Boga prawdziwego, Boga Mojżeszowego. I właśnie ta zmiana, którą później on opisuje, jest dla nas pewnego rodzaju takim obrazem. Co się stało, co się dzieje w człowieku w pełni świadomym swojej religijności, że nagle staje się takim świadomym świadkiem Chrystusa. Co się w nim dzieje? Ja, gdy sobie czytam Pawła, gdy czytam o Pawle w różnych jeszcze opracowaniach rozmaitych, przybliżam sobie jego postać, to właśnie chcę obserwować, to jest taki nie tylko papierek lakmusowy, ale też po prostu taki przykład kliniczny, przykład kliniczny. On temu usiłuje nadać słowa, wyrazić to, czego to się doświadcza. O tym będziemy mówić, jak Bóg da, jutro i pojutrze. Ale właśnie gdy chodziło o nawrócenie, jakie ono jest mało zdawkowe. Gdy on w liście do Galatów, a jest to list, w którym on z wielkim zaangażowaniem pisze, bo broni ich przed połowicznością, że nie może Mojżesz z Jezusem razem być w naszym sercu. Albo Mojżesz, albo Jezus. Nie mogą być dwaj, albo, albo. I właśnie on pisze, że gdy się upodobało Bogu, który wybrał mnie jeszcze w łonie mojej matki, powołał przez swoją łaskę, by objawić Syna swego we mnie. Nasze przekłady na ogół tu piszą mi objawić. Biblia Gdańska to ma, jeszcze inny przekład ma, w oryginale to jest oczywiście objawić we mnie swego Syna. A więc objawienie Chrystusa wewnątrz, nie na zewnątrz, wewnątrz. I o to chodzi w naszych rekolekcjach, by pozwolić Jezusowi objawić się w naszym wnętrzu. A On jest chętny to uczynić. Jego nic nie wystraszy. Żaden grzech go nie wystraszy, bo on stał się grzechem za nasze grzechy. Więc już nie może być nic gorszego, niż stać się grzechem. Nie tylko grzeszyć, ale stać się grzechem. To jest nic bardziej poniżającego. Więc jego nikt nie wystraszy swoimi grzechami. Dlatego on jest w stanie objawić się w środku. W nas. I dalej Paweł pisze, bym Ewangelię o nim, bym dobrą wiadomość o nim głosił narodom, poganom. W innym miejscu pisze tak. Kochani, uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa. To jest świadek, to jest świadectwo, to jest depozyt. Niesiemy osobę w sobie. Gdy my myślimy jak ta osoba, postępujemy jak ta osoba, co nie jest takie łatwe, ale możliwe. Z pomocą Ducha Świętego, wsparcie przez Ducha Świętego. Dlatego musiała być pięćdziesiątnica. Bo mamy zanieść osobę Chrystusa. A więc uznałem za właściwe nic innego nie umieć. A był wykształcony i mógłby brylować różnymi określeniami teoriami, teologią i tak dalej. Nie. Uznałem, że nie. To wszystko są śmieci. Nie. Tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego, właśnie tego poniżonego, wzgardzonego, bo Mesjasz się nie powinien dać ukrzyżować. Właśnie w niedzielę miałem u nas w zborze przy Wieczerzy Pańskiej kazanie z Apokalipsy, 5 rozdział, gdy Jan płakał. Czemu Jan płakał? Bo nie znalazł się nikt godny, by otworzyć księgę, zwój, który był w rękach Boga. I starsi, ich 24, tam siedziało prezbiterów, mówią, jest lew z pokolenia Judy, on otworzy. Jan patrzy i lwa nie widać. W środku stoi baranek. Ale gdy ja znów spojrzałem w to wnikliwie, to nie baranek, lecz jagnię. Bo tam Jan użył innego wyrazu niż wtedy, gdy mówił oto Boży baranek. Tam jest inny wyraz. Baranek rzeczywiście. A tu jest owieczka. Kto ma rogi? Owieczka czy baran? No właśnie, jest różnica. Jest różnica. Owieczka, jagnię. Izajasz, rozdział 53, mówi o jagnięciu, jak jagnie cierpią. Gdy sprawdziłem, to się okazuje, że ten wyraz baranek, ale jako owieczka, jagnie, występuje 30 razy w Nowym Testamencie. Baranek jako baran, baranek też, oprócz tego. Ale to jako owieczka i z tych 30 razy aż 29 razy w Apokalipsie. A ten raz jedyny, to gdy Piotr słyszy, idź i paść moje owieczki. A więc Jezus jako owieczka został określony tylko w Apokalipsie. I to w kontrpropozycji do lwa. Nigdzie Jezus nie jest nazwany lwem, tylko właśnie w tym miejscu. I wiecie, to mnie tak poruszyło, że kazanie przygotowałem specjalnie na tę okoliczność. I właśnie Paweł mówi, ja głoszę Chrystusa ukrzyżowanego, jagnię, owieczkę. Nie lwa, którego oczekiwaliście, że on będzie teraz potrząsał całym imperium i wyzwalał was. Nie. Stoi bezradny. I się okazuje, że właśnie on jest w stanie otworzyć tę księgę, ten zwój, pieczęcie złamać. A ci prezbiterzy śpiewają, boś był zabity za swój lud. To jest świadectwo. Zrobić coś, co jest kluczowe dla życia. I właśnie Paweł apostoł też taką przyjął optykę w swoim życiu. Będę robił to, co jest kluczowe. Nie teologię głosił, nie zajmował się tymi innymi rzeczami. On to robił, gdy trzeba było polemizować, ale mówi i też wiele słów, nieważne, nie trzeba wiele słów używać. Prezentować Chrystusa. I to tego owieczkę ukrzyżowanego, pokornego. Ale gdzie jest pokora połączona z mocą, z potęgą, z władztwem, razem. I właśnie dzięki temu nasz Zbawiciel, gdy się ukazał, a ukazał się też tak bardzo prosto, zwyczajnie, pierwszy cud. Jaki powinien być pierwszy cud? No taki, żeby wszyscy zapamiętali, a żeby wrogom poszło w pięty, tak? A tymczasem pierwszy cud jest taki prozaiczny. Zabrakło napoju podczas wesela. Ja tak sobie usiadłem, myślę, no właśnie, to jest owieczka. Nasze codzienne sprawy, nasze włosy liczy na naszej głowie. Zajmuje się nami codzienności naszej. I pomógł temu przełożonemu wesela, ażeby to wino jednak było i żeby dalej to wesele mogło trwać. Potem, gdy się zjawił u niego w nocy ten nieszczęśnik faryzeusz, nieszczęśnik dlatego, że był to człowiek myślący, ale myślał zgodnie z Mojżeszem. A słuchając Jezusa, widzi, że jakoś to się nie zgadza. Ten rabbi, Jezus, jakoś inaczej coś mówi, chociaż niby tak samo, a jednak coś inaczej. O co tu chodzi? I przychodzi i pyta. I słyszy. Jeśli chcesz wziąć udział w królestwie, w moich sprawach, w Bożych sprawach, to się musisz powtórnie, na nowo narodzić. Musisz stać się nowym człowiekiem. O co tu chodzi? I tego Nikodem nie zrozumiał. Szaweł to później pięknie opisał, ale o tym będziemy mówić już jutro. I tu właśnie jest powiedziane, że zbawił nas nie na podstawie naszych uczynków. Zmiana paradygmatu, zmiana zasady, sposobu. Już nie wyprzedzamy się w uczynkach, by uzyskać zbawienie, nie. Ale podchodzimy i każdy podchodzi jak bankrut. I kto jest większym bankrutem, ten ma lepsze notowania później przy nawróceniu. Mnie nie stać było na to, żebym był bankrutem. Bo się urodziłem w domu kaznodziei, pastora. Byłem dobrze wychowany. Chlubiłem się tym, co było strasznie śmieszne i głupie, ale ja to powiem, nieraz to mówię, ale ja nie uważałem, że to jest głupie. Gdy była ewangelizacja, gdy głoszono Słowo Boże, gdy kaznodzieja tam wyraźnie mówił Galatów 3:13, Chrystus stał się za nas przekleństwem, abyśmy byli błogosławieństwem, ten piękny werset, i mówi, i podziękuj Jezusowi, że za ciebie umarł na Golgocie, podziękuj. A ja właśnie taki porządny, wychowany, w swoim wnętrzu mam spontaniczną myśl, dlaczego mam dziękować, skoro go nie prosiłem, żeby za mnie umierał. Logiczne? Logiczne. Grzeczne? Niegrzeczne. Nagle sobie uświadomiłem, że jestem obrzydliwy. Ja nie wiedziałem. A przed chwilą, gdy było kazanie jeszcze, przed tym wezwaniem, to sobie patrzyłem, kto się ma nawrócić, ten, bo jest zachwiany taki, bo to było w miejscu publicznym, był zachwiany taki, jakiś tamten, a ja mam 18 lat i nawet dziewczyny, z którą chodzę, nie pocałowałem, bo powiedziałem sobie, pocałuję tę, z którą się ożenię. Takie miałem głupie podejście, zobaczcie. Czy ono było głupie? Dla moich kolegów tak. Ale ono dla mnie było zasadnicze i tak się też stało, rzeczywiście. Więc byłem dumny. Ja się nie spodziewałem, że jestem taki obrzydliwy. Nie spodziewałem się zupełnie. I to właśnie nie nasze uczynki, kochani. Pamiętam pewnego człowieka, to było na Białostoczyźnie, zawiany przyszedł, bo wypił sobie trochę, żeby z animuszem wejść na nabożeństwo, bo się wstydził. I siedział tam sobie i słuchał. I potem, gdyśmy robili wezwanie, my studenci teologii, gdyśmy robili wezwanie, on też wyszedł i się modliliśmy. I on się nawrócił i przeżył chrzest Duchem Świętym z językami. I gdy byliśmy już na noclegu w czwórkę, mój kolega z kolei z Akademii Teologicznej, taki jest załamany, mówi, to ja się już od 3 lat modlę o chrzest Duchem Świętym i nie mogę przeżyć. A on taki łachudra już przeżył od razu? Więc to jest właśnie nie z uczynków. To jest łaska. I tę łaskę Bóg nam dał odwiecznie w Chrystusie Jezusie. 9 werset mówi, ja cały czas trzymam się tekstu tego biblijnego. Odwiecznie nam dał tę łaskę w Chrystusie Jezusie. To właśnie jest ten paradygmat nowy, sposób nowy. Ale wiersz 10 i pierwsza część, ukazaną teraz. Ukazaną teraz. I tu jest pewna głęboka tajemnica i zasada, którą ona jest prosta, oczywista, tylko że nie każdy o tym wie. Ja postanowiłem właśnie takie rzeczy oczywiste, czyli takie oczywistości tu właśnie prezentować. Ona była odwieczna, ale była niewidoczna. Była ukryta. O łasce psalmiści śpiewali, modlili się. Ten wyraz się pojawia i to jest bardzo piękny wyraz. Ja aż mnie korci, żeby o tym mówić, bo to jest przepiękny hebrajski wyraz. Ile ma pięknych konotacji. No, coś wspaniałego. A tam nie było w ogóle tej treści, o którą tu chodzi. Ona dopiero teraz się ukazała w tym pełnym pięknie. I właśnie Bóg stopniowo objawiał siebie. I to poznawanie Boga, zbawienia jest stopniowe. I nie możemy zestawiać Izajasza i Pawła, Salomona i Pawła. Nie możemy nawet zestawiać najpiękniejszych rzeczy, wartościowszych rzeczy ze Starego Testamentu z tym, co mówi nam listy. Bo tamto to są dopiero początki, zapowiedzi. Kiedyś takie miałem spotkanie z dziećmi. I pięknie wszystko prowadzę, jestem zachwycony. I potem mówię, bo wiecie, to jest tak proste, jak 2 razy 2 jest 4. Tak proste, jak 2 razy 2 jest 4, tak sobie strzeliłem. Może ktoś ma jakieś pytanie, a temat był bardzo poważny, religijny, biblijny. A chłopiec podnosi rękę, a co to jest razy? Wiecie, no ręce mi opadły. Ja już miałem wszystko skumulowane prawie, że do modlitwy, a on mnie nagle pyta o razy. Co jest razy? No i właśnie nie możemy tego, co jest początkiem, co jest wprowadzeniem, zapowiedzią, traktować tak, jakby to było już dokończone, tylko całkowanie, pamiętacie, całkowanie to jest dopiero na takim czy innym semestrze czy stopniu. Pamiętam nas w technikum, właśnie nasz profesor, wykładowca z Akademii Górniczo-Hutniczej uczył całkowania, mimo że dopiero na pierwszym roku studiów byśmy mieli je mieć. A on nas już uczył w technikum całkowania. Mówi, ale ja was nauczę, bo zdolni jesteście. I nas nauczył. A więc to trzeba stopniowo. Stopniowe ukazywanie, objawianie się tej prawdy, co jest potrzebne do zbawienia. I spójrzcie. Dwaj uczniowie idą do Emaus i są załamani. Kobiety mówiły, że nie ma Jezusa. Przyszły z tymi maściami, żeby go namaścić. Nie ma ciała. Co jest? Co jest grane? O co chodzi? I są załamani. Czegóż oni nie rozumieli? Albo też, gdy Jezus wstępuje na górze w niebiosa. 11 stoi i mówią, Panie, nie odchodź, bo jak to będzie? Ty pójdziesz, a my co? Głowa mała, co to będzie? Czego oni nie rozumieli w tym momencie? Albo w wieczerniku, w górnej izbie, gdy się modlili 10 dni i 10 nocy. Czego nie zrozumiano, bo dokonano wyboru Macieja, 12 apostoła. Nikt ich o to nie prosił i im tego nie zlecił. O Kościół oni nagle sami dbają, jakby to był ich Kościół. Oni są Kościołem, ale to nie jest ich Kościół. To jest Kościół Jezusa. Dlaczego oni rozumieli? Nie rozumieli istoty Kościoła. Tych 11 nie rozumiało dzieła Mesjasza. Kim jest Mesjasz? Jakie jest jego dzieło? Ci dwaj, co szli do Emaus, nie rozumieli znaczenia Golgoty. Dlatego napisane jest, że Jezus otworzył im umysły, ich wnętrze, by zrozumieli Pisma. Ale to było jeszcze przed pięćdziesiątnicą. Więc musiał zrobić im tę operację szczególną, bo później już im było łatwiej. Teraz jeszcze nie mieli tego wszystkiego. A co mieli? Mieli pełną głowę i swoje wnętrze Starego Testamentu, który jest bardzo ubogi, gdy chodzi o prezentację prawdziwej rzeczywistości i Boga, i człowieka. Na przykład Salomon tak pięknie pisze. Wszystko pięknie uczyniłeś w swoim czasie, nawet wieczność włożyłeś w ich serca. A jednak człowiek nie jest w stanie pojąć dzieła, które Bóg dokonał od początku do końca. Bo los synów ludzkich jest jak los zwierząt, jednakowy jest los obojga. Jak one umierają, tak i tamci, czyli ludzie umierają. Wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wróci się proch do ziemi, jak był, duch do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, wszystko marność, koniec. Kaznodzieja tak powiedział. Amen czy nie amen? Nie amen. Dla niego amen. Dla nas nie. Gdy się zjawił Chrystus przez swoją obecność, przez dzieło na Golgocie, przez dzieło zmartwychwstania, on przez Ewangelię, dobrą nowinę, rozświetlił życie, nieśmiertelność, niezniszczalność. On objawił Ojca, objawił Boga. Dla Żyda Bóg jest zawsze jeden i nie ma trzech Bogów. Chrześcijanin nie ma problemu, gdy chodzi o Trójcę, o trójjedyność Boga. Dlaczego nie ma problemów? Jest jeden Bóg, tak, ale trójjedyny, chrześcijanin to rozumie. Dlaczego? Bo w Chrystusie Jezusie on bliżej poznał Boga, nie na odległość, lecz jakby z autopsji, jakby od wnętrza. Objawić we mnie swego Syna. To jest tajemnica u Szawła. I właśnie Salomon w tej księdze swojej kaznodziei, uwaga, używa mądrości cynicznej. On cały czas cynicznie do ludzi mówi o życiu. Dopiero na końcu, na samym końcu tej księgi on mówi: wysłuchaj końcowej nauki całości. Dwukropek. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. A więc on te 12 rozdziałów pisał po to, by cynicznie pokazać człowiekowi, że to życie jest takie, jakie jest. Jak zeschłe liście. Ale najważniejsze jest podczas tego takiego marnego życia, bo wszystko jest marność, bać się Boga, liczyć się z Bogiem, Jego przykazań przestrzegać, bo a nuż przyjdzie Mesjasz. Czekali na Mesjasza. I do dzisiaj czekają na Mesjasza. Więc trzeba było w gotowości być, a nie sobie tak żyć byle jak. Dlatego użył w swoim dziele poetyckim zresztą formuły mądrości cynicznej. Dlatego też nie można zestawić jego twierdzeń o człowieku, antropologii z tym, co mówi apostoł Paweł. To się nie ma nijak. Kiedyś, pamiętam, mówi nauczyciel: wyciągnij mi pierwiastek takiej i takiej liczby. Wyciągnij pierwiastek. Wiecie, o co chodzi? Tak czy nie? Ja nie będę w każdym razie wyjaśniał. Chodzi o matematykę. A kolega bierze i wyciąga tablicę Mendelejewa i szuka pierwiastków. O, tak to właśnie jest. Salomon ma jedno, a Bogu chodzi o coś innego. I Paweł, wychowany na Salomonie, na Mojżeszu, złapał to, o co chodzi. I wie, o co chodzi w tym pytaniu i będzie obliczał. Gdy go zapytają o chemię, to będzie też wiedział, za co się wziąć. Dlatego też dla chrześcijan Stary Testament jest tylko wstępną częścią historii zbawienia, która zapowiada przyjście Chrystusa, przygotowuje na przyjście Chrystusa. I właśnie czytaliśmy: Chrystus zniszczył, udaremnił śmierć. Przez swoje przyjście wprowadził nową rzeczywistość, Boże Królestwo. I spójrzcie, znów taki drobiazg, ale spójrzcie na niego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, a potem przyjdź Twoje Królestwo. Czego Jezus uczył wtedy ludzi, czyli swoich uczniów, w tej modlitwie? Czego uczył? Żeby się modlili o przyjście tego Królestwa z nieba, gdy On przyjdzie z archaniołami i tak dalej? On tego uczył? Gdy im nawet w głowie to nie było. Oni nawet nie wiedzieli, że Jezus odejdzie. On mówi: Królestwo już jest wśród was, bo ja, Król tego Królestwa, jestem między wami, więc przyjmijcie wszystko to, co we mnie jest. Więc przyjdź, Twoje Królestwo, znaczy: Panie Jezu, wejdź do mego życia. Niech całe dobra Twojego Królestwa staną się moim udziałem. On tego ich uczył, niczego innego. A nam się wydaje, że on całą eschatologię przed nimi teraz, i my tak uczymy i głosimy. A Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Nie aniołowie i całe zastępy, które przychodzą. Nie te opisy z Apokalipsy, nie. To jest po prostu Królestwo. I właśnie My musimy stopniowo, 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 gdy później czytamy sobie apostoła Piotra, gdy sobie czytamy apostoła Pawła, gdy czytamy sobie Apokalipsę, to teraz i wiemy, że również i to znaczy przyjdź Królestwo z niebios. I to też znaczy, ale nie pierwotnie. Bo dla uczniów, gdy Jezus odszedł, to Jezus miał wrócić za 3 tygodnie. Na chwilkę poszedł. Potem wróci już wkrótce, za rok, za pół roku. Dla Pawła już, ojej, to już minęło tyle lat. Kilkadziesiąt. Dla Jana jeszcze więcej. Dla nas to już 2000 lat i nie przychodzi. No wiecie, to już jest karygodne, prawda? Ale on cały czas jest. Dlatego, że on przez Ewangelię udaremnił śmierć, a rzucił światło przez Ewangelię. I może teraz ten slajd ostatni, spójrzmy na niego. Na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, rzucił światło. Ale w oryginale, spójrzmy, ten interlinearny przekład tam podałem. Uczynioną widoczną teraz przez pokazanie się Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który udaremnił śmierć, który oświetlił życie i niezniszczalność przez dobrą nowinę. To jest właśnie dosłowny przekład, dokładny przekład. I o tym, jak Bóg pozwoli, będziemy mówić jutro. Dlatego, że my na tej ziemi, gdy żyjemy, kochani, cały czas podlegamy strachowi, obawie przed śmiercią. Nie mówię o chrześcijanach, chociaż też różnie bywa. Ale jako ludzie. I dlatego napisał nam autor listu do Hebrajczyków, że Chrystus się po to zjawił, by uczestniczyć w naszym życiu, by przez śmierć pokonać tego, który miał władzę nad śmiercią, diabła, by uwolnić tych, którzy z lęku przed śmiercią całe życie podlegali niewoli, a więc skażenie, zniszczenie. I on przychodzi z pomocą nie aniołom, lecz potomkom Abrahama, a więc wszystkim nam. Ale tym się będziemy zajmować już, jak Bóg pozwoli, jutro, gdy będziemy mówić o życiu, o tej niezniszczalności, o tym wszystkim, co apostoł Paweł, a właściwie Bóg przez Pawła nam, chrześcijanom, objawił, abyśmy mogli myśleć tak, jak myśli Chrystus i potem żyć tak, jak żyje, nie mówię żył, jak żyje Chrystus. Powstańmy razem i spędźmy teraz czas na wspólnej rozmowie z Jezusem. Zachęcam, aby każdy z nas się skupił. Teraz będzie taki punkt w rekolekcjach osobistej modlitwy, abyśmy mogli pozbierać swoje myśli. Dobrze też, jeżeli ktoś o tym nie wie, sobie oczy zamknąć, aby trochę nam światło nie przeszkadzało, żeby się nie rozpraszać i żeby troszkę też pomyśleć o sobie. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że żyjemy w wieku XXI. Dziękujemy Ci, że wszystko jest dla nas takie proste, łatwe, dostępne. Ale Panie, cały czas mamy tę klatkę. Klatkę grzechu, klatkę lęku przed przyszłością, teraźniejszością. Panie, to wszystko, co jest wokół nas, tak nas osacza, że się nie możemy czasami pozbierać. Jak mówi Izajasz, że i młodzi upadają, że młodzi słabną. Panie, dziękujemy Ci, że możemy mieć taką chwilę, gdy razem w zgromadzeniu Twojego ludu możemy się skupić na Twoim Słowie, możemy o Nim rozmyślać i mieć wsparcie Ducha Świętego, wsparcie braci i sióstr, aby razem pozbierać swoje myśli i powiedzieć: Panie Jezu, rządź moim życiem. Mieszkaj we mnie, w moich myślach. Panie Jezu, zabieraj wszystko to, co jest niepotrzebne z mego życia, ażeby tam się pojawiało to, co jest potrzebne. Ażebym ja się zmniejszał, ale żebyś Ty w to miejsce wzrastał. I żeby jak najwięcej było Ciebie, bo chcę być Twoim świadectwem tu i teraz. Panie, chcę być gotowy na Twoje przyjście. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś łaskawy i tę łaskę odwieczną teraz wykonujesz wobec każdego z nas. I błogosław każdą tu obecną osobę. Pobudzaj nas do tego zdrowego myślenia, abyśmy mieli zdrową naukę, zdrowe życie i zdrowe owoce w naszym życiu. Hallelujah.